Minister Szkolnictwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin wyraził przekonanie, że projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwana konstytucja dla nauki, w przyszły wtorek, za tydzień, trafi pod obrady rządu. Tak mówił dzisiaj w Polskim Radiu. A z nami jest pan profesor Wojciech Polak, krytyk tejże konstytucji dla nauki, zapisów tej konstytucji. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Powracamy do rozmowy, bo i do konstytucji dla nauki powraca wicepremier Gowin. Ma ona stanąć na obradach rządu, Komitetu Stałego Rady Ministrów. No to teraz powiedzmy, dlaczego pan jest takim krytykiem? Zresztą nie tylko pan, ale coraz więcej naukowców podpisuje się pod listem do pana premiera. No pan premier mówi, że no ci, którzy się podpisują, to raczej powierzchownie przeczytali konstytucję dla nauki. Jak pan ją czytał?
No ja ją czytałem bardzo dokładnie. Natomiast premier tutaj zapewne bazuje na pewnym nieporozumieniu. Otóż ta konstytucja dla nauki została opublikowana w październiku ubiegłego roku, jej obszerna wersja tego projektu. Natomiast od momentu publikacji tego projektu pan wicepremier kilkakrotnie wnosił rozmaite poprawki. Zresztą co do niektórych poprawek wypowiedzi były dość jednoznaczne, więc czasami rzeczywiście nie do końca wiadomo, co jest częścią tego nowego projektu, a co nie. Stąd mogą być pewne nieporozumienia. Generalnie rzecz biorąc jednak ten cały projekt spotyka się z daleko idącą krytyką środowisk naukowych. Ten pod listem podpisało się do tej pory, no już w tej chwili to już jest sporo powyżej 200 osób, ale nie w tym rzecz. No ja mówiąc szczerze, nie spotkałem jeszcze naukowca, któremu by się ta ustawa podobała. Minister Gowin twierdzi, że popierają ją rektorzy. No być może część rektorów popiera, ona daje rektorom bardzo dużą władzę. Także tryb wyboru rektora może być dla obecnie piastujących te funkcje wygodne, ale poza rektorami no to raczej całe środowisko jest przeciwne wbrew temu, co czasami twierdzą przedstawiciele ministerstwa. Ustawa, ten projekt ustawy przede wszystkim znosi rzecz bardzo ważną w życiu wyższych uczelni, mianowicie znosi autonomię wyższych uczelni. Praktycznie to autonomia zostaje zlikwidowana, przynajmniej ta autonomia o charakterze wewnętrznym. W świetle nowej ustawy właściwie takim dyktatorem można powiedzieć, że rządcą absolutnym szkoły wyższej jest rektor. To on decyduje o strukturze organizacyjnej uczelni. On kształtuje politykę kadrową. On zajmuje się finansami. On dzieli uczelnie na jednostki, tak jak sam uważa za wskazane. Według nowego projektu nie ma już wydziałów z ich autonomią. Do tej pory istnieją wydziały, na których są wybieralni dziekani, prodziekani. Wydziały mają spore kompetencje w kwestiach zatrudnienia, finansów. Rektor musi się w wielu sprawach z dziekanami, radami wydziału konsultować, a nawet jeżeli nie podziela ich stanowiska, to musi brać je pod uwagę. Tak więc wydziały są bardzo istotnym elementem autonomii uczelni i istnienie wydziałów autonomicznych powoduje, że każdy profesor na uczelni, bo zazwyczaj jest tak, że każdy pracownik samodzielny, czyli profesor, wchodzi w skład rady wydziału i w związku z tym każdy profesor ma wpływ na funkcjonowanie wydziału, a tym samym na funkcjonowanie całej uczelni. To jest stara tradycja akademicka, jeszcze od XIX wieku istniejąca. W nowej ustawie autonomicznych wydziałów, rad wydziałów, dziekanów po prostu nie będzie. Rektor mianuje swojego szefa jakiejś jednostki, niekoniecznie wydziału na uczelni. On będzie sprawował władzę w ramach tej jednostki bardzo daleko posuniętą. Rektor będzie miał władzę absolutną, ale będzie część tej władzy absolutnej delegował tym, nazwijmy ich, dyrektorami. W dodatku jest jeszcze bardzo dziwna sprawa z wyborem rektora. Do tej pory rektorów wybierały na uczelniach zazwyczaj kolegia elektorskie i można było pewna ilość pracowników czy wydziałów mogła zgłaszać kandydatów na rektorów. Według nowej ustawy prawo do zgłaszania rektorów będzie miało takie dziwne ciało, które zostanie powołane, tak zwana Rada Uczelni. To jest ciało, ta Rada Uczelni to jest ciało wzorowane na organach istniejących w Stanach Zjednoczonych. Tam uczelnie mają sponsorów, prawda, jakieś firmy, korporacje i one chcą mieć wpływ na funkcjonowanie uczelni. To się odbywa poprzez takie rady nadzorcze, prawda, uczelni. Według pomysłu ministra Gowina te rady uczelni dziewięcioosobowe mają być złożone w przeważającej mierze z osób spoza uczelni, czyli na przykład 5 i 4 osoby z uczelni, w tym przewodniczący samorządu studenckiego. Przewodniczącym rady ma być też człowiek spoza uczelni. No można się domyślać, że ci ludzie spoza uczelni to będą jacyś biznesmeni czy politycy. I tylko Rada Uczelni będzie miała prawo do wysuwania kandydatów na rektora. Kolegium elektorskie ich wybierze, ale kandydatów może wysuwać tylko Rada Uczelni spośród osób, które posiadają przynajmniej stopień doktora według projektu. No, samo wprowadzenie tej rady spowoduje, że jakieś czynniki biznesowe, biznesmeni, politycy zaczną odgrywać na uczelni dużą rolę i zaczną to uczelnie, no niestety można się domyślać, że wykorzystywać do różnych gier biznesowych, do różnych interesów finansowych. Tak samo rektor, wysunięty kandydat przez tą Radę Uczelni, będzie od tej Rady Uczelni zależny. Ta Rada Uczelni będzie nadzorować szkołę, wytyczać jej kierunki działania, będzie miała daleko posunięty wpływ na funkcjonowanie uczelni. Nie jest to dobre rozwiązanie. Podporządkuje to uczelnie różnym czynnikom politycznym i finansowym. No więc z jednej strony rektora dyktatora, z drugiej strony radę uczelni, która obce czynniki, które też będą wpływały na funkcjonowanie uczelni. Poprzez likwidację wydziałów, jeszcze raz to podkreślę, znikają takie bezpieczniki, prawda, redukujące tą władzę rektora. Oczywiście, no jeżeli rektor w tym nowym systemie będzie człowiekiem dobrym, wyrozumiałym, spolegliwym, mądrym, to wszystko może być w porządku, no ale no niestety w życiu różnie bywa. W życiu różnie bywa, takie ciała jak rady wydziału, dziekani powstrzymywali tą wszechwładzę rektora i pewne niemądre posunięcia czy ekstrawagancje mogli wyhamowywać. Ale to nie wszystko, co jest złe w tym projekcie. Ustawa podtrzymuje i rozwija absurdalny system parametryzacji przy pomocy punktów funkcjonujących w polskiej nauce. Te punkty przydzielane za publikacje są szczególnie szkodliwe w naukach humanistycznych i społecznych, które mają swoją specyfikę, mają obrębność. System punktowania traktuje je identycznie jak nauki przyrodnicze i techniczne. W owych naukach przyrodniczych, technicznych, ścisłych osiągnięcia naukowe przekazywane są prawie wyłącznie w postaci artykułów wydawanych w czasopismach. Więc wymaga się od naukowców, żeby publikowali w pismach o największej wartości punktowej, najlepiej powyżej 15 punktów. Takie pisma ukazują się często poza granicami Polski. No, dla naukowców z dziedziny fizyki, chemii czy nauk technicznych no nie jest wielki problem. Sporo takich pism jest na Zachodzie, a nauki ścisłe czy część przyrodniczych charakteryzuje się pewną uniwersalnością, prawda? No nie ma fizyki polskiej, fizyki zagranicznej w sensie zjawisk fizycznych. Więc tutaj często artykuły dotyczące ciekawych odkryć mogą być publikowane w pisach na przykład na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Inaczej jest z humanistami. Historycy polscy na przykład zajmują się głównie historią Polski lub regionów. Nigdy wysoko punktowanym pisem historycznym w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych nie opublikuje artykułu o życiu sejmikowym szlachty mazowieckiej lub o wydarzeniach 1914-18, na przykład I wojny światowej w Płocku, prawda? No bo to ich niewiele interesuje. W Polsce jest mnóstwo pism regionalnych. Te pisma regionalne mają po 2-3 punkty, a najwyżej punktowane w Polsce pisma historyczne mają po 15 punktów. Toruńskie zapiski historyczne mają 15 punktów, są najwyżej punktowanym pismem historycznym. To pismo o pięknej tradycji, o niesłychanie wysokim poziomie wychodzi od roku 1908. To pismo powinno mieć 50 punktów, a nie 15. Kwartalnik historyczny wychodzący od XIX wieku, najbardziej prestiżowe, najbardziej cenione pismo historyczne w Polsce ma 11 punktów zaledwie. To są po prostu żarty. A od polskich historyków, od nas wymaga się, żebyśmy publikowali w jakichś pismach na Zachodzie, gdzie właściwie nikogo te polskie sprawy nie interesują.
No tutaj, panie profesorze, premier Gowin z taką jakby nutą pretensji do polskich humanistów się zwraca, że nie powinni państwo zadowalać się publikacjami tylko w polskich czasopismach naukowych, bo mówi, żeby polscy humaniści pisali też w językach obcych, w czasopismach międzynarodowych, no i podaje taki przykład. Jeżeli politycy obozu rządzącego, którzy, jak mówi, starają się bronić dobrego imienia Polski, mieliby możliwość powołania się na anglojęzyczne prace polskich historyków, na przykład w zakresie Holokaustu czy tej rzekomej współodpowiedzialności Polaków, no to wtedy mogliby to pokazać, a tymczasem publikacje wyłącznie w języku polskim sprawiają, że te prace polskich historyków nie są dostępne dla zagranicznej opinii publicznej. Taki przykład podaje premier Gowin.
Tak, ale tutaj pretensje trzeba mieć bardziej do rządu czy do poszczególnych rządów niż do naukowców, ponieważ no niestety realia są takie, że wydanie polskiej książki w oficynie zachodnioeuropejskiej czy amerykańskiej na przykład w języku obcym jest po prostu zwykle trudne. Tam niestety oni się opierają też na zasadach komercyjnych, na sprzedawalności, na zainteresowaniu. Te tematy po prostu nikogo nie interesują albo mało ludzi interesują tam. I wydanie tego w oficynach zachodnich jest bardzo trudne lub niewykonalne. Tutaj powiedziałem, że trzeba mieć pretensje do rządów, ponieważ nasze rządy powinny kreować tłumaczenie, wydawanie takich książek i rozpowszechniać, sprzedawać je na Zachodzie. My musimy w kraju wydać książki, publikacje na te tematy, między innymi stosunków polsko-żydowskich, Holokaustu i tak dalej. Musimy wydawać sami książki w języku angielskim i je rozpowszechniać. Niestety innej metody na razie nie ma. Ja tu mogę podać dobry przykład. No moja książka o stanie wojennym, stan wojenny, pierwsze dni została przez wydawnictwo UMK przetłumaczone na język angielski i jest sprzedawana na Zachodzie, ale to zostało zrobione w Polsce i niestety na razie przynajmniej innego rozwiązania nie ma. Dodam tutaj jeszcze, że nowa ustawa wymaga od naukowców, którzy ubiegają się o stopień doktora, przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie zachodnim, no bo w Polsce nie ma czasopism powyżej 15 punktów, a tam jest wymóg z tak zwanym impact faktorem czasopisma, że musi opublikować w takim czasopiśmie lub musi opublikować jeszcze przed doktoratem książkę, ale wprowadzona jest certyfikacja wydawnictw. Więc tylko wydawnictwa, które dostaną certyfikat ministerstwa, będą dostawały punkty i ten doktorant tylko w takim wydawnictwie może tę książkę opublikować. No to od razu padł strach, bo Podobno ze wstępnych przymiarek wynika, że większość tych wydawnictw to mają być wydawnictwa zachodnie plus trochę uniwersyteckich. Wiele zasłużonych, świetnie działających wydawnictw naukowych po prostu padnie, ponieważ ci naukowcy, którzy w nich opublikują, nie dostaną w ogóle tak zwanych punktów. Jeśli naukowiec będzie chciał na habilitacji opublikować nie książkę, książkę też musi w tym certyfikowanym wydawnictwie publikować, a jeżeli seria artykułów, to musi je opublikować też w pismach powyżej 16 punktów, czyli na Zachodzie. W naukach humanistycznych to jest praktycznie niewykonalne. No w ogóle ze stopniami naukowymi to tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Ustawa wprowadza nadawanie stopni naukowych przez Senat, no bo rad wydziałów już nie będzie, zostaną zlikwidowane. No jak to na Senacie by się odbywało, to ja nie wiem. No ja jako profesor historyk będę głosował wniosek o nadanie stopnia z zakresu fizyki czy chemii. Mam nawet prawo dyskutować na ten temat. No przepraszam, jak to się ma odbywać? Nie ma to przecież większego sensu. Wprowadzona jest zasada, że doktorat nie będzie, znaczy doktorat będzie konieczny do pracy na uczelni, natomiast habilitacja już nie będzie wymagana, będzie można habilitacji nie pisać. Pracownik naukowy, który zdecyduje się na niepisanie habilitacji, dostanie stanowisko tak zwanego profesora dydaktycznego i będzie się zajmował dydaktyką. Właściwie będzie mógł zupełnie pominąć pracę naukową. Jest to sprzeczne z tą humboldtowską zasadą łączenia pracy naukowej z dydaktyczną, która jest właściwie fundamentem uniwersytetów.
Wprowadzony zostanie także taki poziom profesora dydaktyka, czyli coś chyba w rodzaju dawnego starszego wykładowcy.
No właśnie, ten profesor dydaktyczny to będzie taki starszy wykładowca, no ale równocześnie będzie dowartościowany, bo będzie się nazywał profesorem i właściwie będzie miał wszelkie uprawnienia profesorskie. No, habilitacja pozostanie, ale nie będzie ona obowiązkowa. Na dodatek ustawa przewiduje jakieś takie boczne wejścia do tej habilitacji. Jeżeli ktoś zostanie kierownikiem grantu Europejskiej Rady do Spraw Badań, to dostanie stopień doktora habilitowanego tylko za to, że jest kierownikiem tego grantu. Już nawet nie musi tego grantu rozliczyć. W przypadku innych grantów europejskich no, trzeba będzie przedstawić efekty pracy tego osób zatrudnionych przy tym grancie. No, można tu mieć obawy, że na przykład w naukach humanistycznych te granty będą dotyczyły różnych modnych dyscyplin typu gender, feminizm i tak dalej i łączyć się będą z procesem ideologizacji nauki. Bardzo tutaj niebezpieczną rzeczą jest też system oceny uczelni. Tylko uczelnie sklasyfikowane najwyżej będą miały prawo nadawania stopni habilitacyjnych doktorskich. Spowoduje to, że wiele uczelni, no, niektóre nowo powstałe, które są na dorobku, mają piękną bazę materialną dzięki staraniom samorządów na przykład, te uczelnie no, spadną w randze, nie będą miały praw do nadawania stopni doktorskich, habilitacyjnych, a może nawet utracą uprawnienia magisterskie. Taka może być także dola szeregu mniejszych uczelni specjalizujących się w kilku kierunkach, ale często stojących na bardzo dobrym poziomie, dających bardzo dobre wykształcenie. Więc tutaj grozi degradacja tych uczelni, to bardzo wielu uczelni. Dodajmy, że jest to sprzeczne z tym, co obecny rząd obiecywał jeszcze przed wyborami i cały czas tak twierdzi, że musimy dążyć do równomiernego rozwoju kraju, zrównoważonego, prawda? Platforma Obywatelska mówiła, że poszczególne, najlepiej rozwinięte regiony trzeba finansować, bo to będą lokomotywy, które pociągną resztę kraju. A PiS mówił, no nie, właśnie musimy równomiernie rozwijać cały kraj, a elementem rozwoju wielu regionów są właśnie także wyższe uczelnie, które, pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że uprawiają naukę, to tak są kuźnią miejscowych elit i mają w ogóle kulturotwórczy wpływ na te regiony. Teraz te uczelnie zostaną w tej ustawie zdegradowane. Generalnie ta ustawa tym uczelniom, które są dobre, da dodatkowe środki. Będzie taki konkurs na 10 najlepszych uczelni, w wyniku którego tych 10 uczelni przez 6 lat będzie dostawać specjalne środki finansowe. No bez większego trudu już teraz można powiedzieć, które to będą uczelnie i ten system finansowania spowoduje, że ci najbogatsi będą jeszcze bogatsi, najlepsi będą jeszcze lepsi, a te słabsze uczelnie dostaną mniej. Wprawdzie są jakieś tam pod wpływem krytyki, pan minister wprowadził drugi konkurs, Regionalna Inicjatywa Doskonałości, ale naprawdę prawdziwe pieniądze wielkie będą w tym pierwszym konkursie. Tak więc no, zaniepokojenie jest olbrzymie. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o takich projektach zupełnie nierozsądnych, jak podniesienie kobietom na uczelniach wieku pracy do 65 lat, co jest sprzeczne zresztą z prawem polskim. Przecież po co wprowadzać? Wystarczy zastosować taką zasadę, że jeżeli kobieta chce, to może pracować do 65 roku i żadna siła nie może jej zmusić do przejścia na emeryturę. Ale jeżeli nie czuje się na siłach, to powinna mieć tak prawo jak każda pani w Polsce, czyli odejścia na emeryturę w wieku lat 60. No co szkodzi zastosować takie rozwiązanie? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Generalnie ta ustawa spowoduje też spadek autorytetu profesorów, którzy obecnie, oprócz tego, że no, często reprezentują wysoki poziom naukowy, mają także pewien wpływ na funkcjonowanie uczelni, na ich działanie poprzez chociażby właśnie rady wydziału czy inne ciała na uczelni. W nowej ustawie no, jedynym takim ciałem kolegialnym będzie Senat, na który zazwyczaj rektorzy mają duży wpływ na funkcjonowanie Senatu. Natomiast większość profesorów będzie po prostu takimi pracownikami jak w zwykłym zakładzie pracy. Uczelnia to nie jest zwykły zakład pracy.
Zwraca się jeszcze uwagę na ten system grantowy, o którym pan profesor wspomniał, na całkowitą uznaniowość tego systemu, na tak zwaną punktozę, na którą też choruje nauka. No i mówią profesorowie, że warto przemyśleć na nowo bilans działania tak zwanego systemu bolońskiego, czyli 3+2, bo może lepiej byłoby dać możliwość uczelniom organizowania jednoletnich, pięcioletnich studiów magisterskich w humanistyce, ze względu na ten system boloński, który zdaniem profesorów jednak miał silny wpływ na obniżenie poziomu studiów humanistycznych.
Tak, to system boloński miał zapewniać pewną kompatybilność. Student według tego systemu mógłby studiować trochę tu, trochę tam, studiować na przykład jeden semestr w Warszawie, drugi w Paryżu, trzeci w Madrycie. W praktyce czegoś takiego nie ma. W Polsce nie ma dwóch uczelni, które miałyby kompatybilny program studiów w pełni, a co tu mówić o Europie. System ten z licencjatem, czyli 3+2, prawda, 3-letnie studia kończące się licencjatem plus 2-letnie kończące się magisterką, został po pewnym czasie uzupełniony o pełną kompatybilność studiów. Jak to w praktyce wygląda? No, że każdy absolwent 3-letnich studiów, czy to z tytułem licencjatu, czy to z tytułem inżyniera, może iść na 2-letnie studia magisterskie i być magistrem tej nowej specjalności. W praktyce to wygląda tak, że na przykład inżynier po jakiejś specjalności na Politechnice może przyjść na przykład do Torunia na politologię i po 2 latach studiów jest magistrem politologii.
Czyli ma inżyniera tam z tego kierunku ścisłego, a później przychodzi sobie na politologię i pomimo, że studiował politologię de facto krócej bez tych podstaw, które są na licencjacie, aniżeli ten swój pierwotny kierunek, to ma w zasadzie, tu ma licencjat czy inżyniera, a tu już ma magistra.
A tu już ma magistra i to jest taki sam stopień magistra jak tego, który studiował 5 lat. Takich przykładów można mnożyć. Studia 5-letnie to zachowano tylko na niektórych kierunkach jednolite, jak medycyna, konserwacja dzieł sztuki czy prawo, chociaż w prawie jest wyłom, bo w Gdańsku zaoczne studia prawnicze wprowadzono też według systemu bolońskiego. Więc no jest tutaj ogromna szkoda. No jednak te 2 lata studiów magisterskich to nie jest to samo, co pięć lat normalnych studiów. Więc system boloński w gruncie rzeczy nie ma większych korzyści z jego istnienia, natomiast no, przyczynia się no, niestety do obniżania poziomów i jest to system bardzo, bardzo dyskusyjny. No niestety w tej nowej ustawie akurat na ten temat niewiele jest, jakichś zmian istotnych nie ma tutaj.
Panie profesorze, zobaczymy, co dalej będzie z tym projektem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość kręci nosem na projekt Jarosława Gowina. Również pan premier Mateusz Morawiecki mówi, że ten projekt na pewno wymaga jeszcze pewnych korekt. Pan wicepremier Gowin jednak z optymizmem patrzy w przyszłość, że jego konstytucja dla nauki mogłaby już zacząć funkcjonować od października tego roku i mówi, że pracował nad tą ustawą z bardzo szerokimi kręgami środowisk akademickich przez ponad 2 lata, że to był unikalny dialog, że Komisja Europejska stawia ten tryb pracy za wzór do naśladowania. No, jeśli to był taki dialog wzorcowy, że Komisja Europejska pokazuje go jako wzorcowy, no to pytanie, skąd tyle wątpliwości na końcu?
No ja nie wiem, z kim był prowadzony ten dialog, bo oczywiście no były jakieś tam spotkania czy konferencje, tylko że trzeba podkreślić, że naukowcy dyskutując nad kształtem przyszłej ustawy nie znali tej propozycji, która została przedstawiona w październiku ubiegłego roku. I według mojej oceny to te różne zgłaszane propozycje w niewielkim stopniu znalazły odzwierciedlenie w tym projekcie ustawy, który ma jakiś charakter taki dość autorski, prawdopodobnie jakiejś grupy osób wokół ministra współpracujących z ministrem. Stąd zaskoczenie środowiska w październiku ubiegłego roku było olbrzymie. Szok, jaki wywołała ta ustawa, był ogromny, no bo wiele zapisów ma charakter po prostu szokujący. W związku z tym no, zaczęły się już raczej nie dyskusje po opublikowaniu tej ustawy w jesieniu ubiegłego roku, ale raczej protesty, bo to tutaj zresztą minister Gowin cały czas występuje i występował z jakimś takim głębokim zadowoleniem, że jest świetny projekt, że w ogóle czego wy chcecie, że większość środowiska popiera, a już rektorzy na pewno. No co do rektorów to pewnie taki jest, ale co do środowiska odnoszę wrażenie, że zdecydowana większość środowiska jest przeciwna, więc to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości. W tej chwili no, naukowcy zgłaszają masę zastrzeżeń co do tego konkretnego projektu i to właśnie dyskusja powinna być prowadzona nad tym projektem konkretnym i ona powinna być prowadzona długo i dokładnie. Jeżeli coś ma z tego wyniknąć, to nie może być tak, że my zgłaszamy różne propozycje, a minister mówi nie, bo nie i koniec. W tej chwili to tak się trochę odbywa. Twierdzi, że wszystko zostało przedyskutowane, ale zostało przedyskutowane przed ogłoszeniem projektu. No więc właściwie o jakiej tutaj dyskusji można tutaj mówić. Ja wiem jedno i to, co powiem, może zabrzmi dramatycznie, ale jestem tego pewien. Jeżeli ta ustawa rzeczywiście zostanie wprowadzona bez większych zmian 1 października czy jakoś w jakimś takim terminie, w ciągu 3-4 lat doprowadzi ona do bardzo głębokiego kryzysu polskiego szkolnictwa wyższego. I prawdopodobnie po 3-4 latach trzeba będzie coś robić, żeby ratować to szkolnictwo. Wtedy prawdopodobnie powolutku wróci się do normy, do dawnych sprawdzonych rozwiązań. Natomiast poniesione szkody i koszty będą olbrzymie. Szkody i koszty będą olbrzymie. I druga sprawa, ja wcale nie twierdzę, że szkolnictwa nie trzeba wyższego reformować. Oczywiście, że trzeba, że wiele rzeczy wymaga zmian, reformy, przemyślenia, ale trzeba to robić w sposób rozsądny. I trzecia sprawa bardzo ważna. Ta reforma wymaga pieniędzy. Obawiam się, że to wszystko będzie tak, no bo już minister finansów powiedział, że ta reforma to będzie wymagała coś około, w ciągu 5 lat około 150 miliardów złotych. No, to jest blisko połowa budżetu Polski rocznego, prawda? Więc i powiedział, że tych pieniędzy nie ma. Że tych pieniędzy nie ma. Minister Gowin w wywiadach twierdzi, że no tak, no sprawy finansowe są bardzo ważne, są rzeczy równie ważne. Ja powiem inaczej, sprawy finansowe są chyba jednak tutaj najważniejsze. Jeżeli zrobimy tą reformę, a nie damy większych środków na szkolnictwo wyższe, to ta cała reforma będzie tym bardziej pozorna i tym większe zamieszanie ona wprowadzi. Ja czasem mówię żartobliwie trochę, że jest to reforma w stylu amerykańskim, ale bez amerykańskich pieniędzy. Bo Amerykanie dają rzeczywiście gigantyczne pieniądze na uniwersytety, na wyższe uczelnie i to się przekłada potem na efekt. Reforma Gowina wprowadzi zupełnie nowe zasady funkcjonowania wyższych uczelni, jakieś menedżerskie, zarządzanie przez jednoosobowego rektora, degradacja statusu profesorów i w ogóle pracowników naukowych, centralizm i tak dalej. Wprowadzi te zasady menedżersko-korporacyjne na uczelni, a równocześnie ta mizeria finansowa, która istnieje obecnie, będzie się utrzymywała. No to tym bardziej to nie da żadnego efektu.
Ostrzega pan profesor Wojciech Polak, nasz gość. Panie profesorze, dziękuję za komentarz do tej konstytucji dla nauki. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.